w Radiu Kraków Kultura czas na program Jak było naprawdę, w którym na warsztat bierzemy najsłynniejsze filmy nawiązujące do naszej historii i sprawdzamy, ile w nich faktów, a ile w nich mitów. Mateusz Bożek, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj będzie o filmie z 2000 roku, który był trzykrotnie nominowany do Oscara. Zdobył nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych. To Patriota w reżyserii Rolanda Emmericha. Opowiada o Benjaminie Martinie w tej roli Mel Gibson. To weteran wojny francusko-indiańskiej, który wsławił się wieloma krwawymi czynami. W końcu porzucił wojenne rzemiosło i założył rodzinę. Kiedy jednak wybucha wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, dołącza do walki z Brytyjczykami i prowadzi własny oddział milicji. A ze mną w studiu Michał Palmowski, filolog angielski, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek, zanim jeszcze dojdziemy do filmu, to wytłumaczmy, jak w ogóle doszło do wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
Otóż geneza wojny o niepodległość leży w wspomnianej przez pana redaktora wojnie francusko-indiańskiej. Była to amerykańska odsłona wojny siedmioletniej. Brytyjczycy wygrali wojnę siedmioletnią, natomiast ponieśli bardzo duże koszty finansowe. Po zakończeniu wojny siedmioletniej w 1763 roku rząd brytyjski stanął przed trudnym wyzwaniem zbilansowania budżetu. Przyjęto politykę, żeby ciężar przerzucić na kolonie. Król angielski nie życzył sobie rozruchów przed oknami swojego pałacu w Londynie. W związku z tym kolejni sekretarze skarbu przedstawiali coraz to nowe projekty, które sprowadzały się generalnie do tego samego. Mianowicie należało zwiększyć obciążenia fiskalne, ale nie mieszkańców Anglii, tylko mieszkańców kolonii. No i koloniści zaczęli protestować, ponieważ te obciążenia były nakładane przez nich przez parlament brytyjski. Oni mieli takie lokalne parlamenty, jakieś lokalne rządy i uważali właśnie, że to one powinny nakładać te podatki. No i stąd wziął się ten slogan No Taxation Without Representation, który stał się takim bardzo popularnym sloganem i który ostatecznie doprowadził do wybuchu rewolucji. Natomiast to była pewna spirala. Na początku to jedynie protestowano przeciwko niesłusznie nakładanym podatkom i nie myślano o tym w kategoriach wojny o niepodległość. Zdecydowana większość kolonistów postrzegała siebie jako lojalnych poddanych króla Jerzego. Później doszło do zamieszek w Bostonie. W międzyczasie również parlament uchwalił szereg ustaw penalizujących kolonie, co bardzo zabolało tych kolonistów, którzy uważali się za lojalnych poddanych króla Jerzego. No i to też skutkowało doprowadzeniem do pierwszego kongresu kontynentalnego, później drugiego kongresu kontynentalnego. No później równolegle zaczęła też powstawać armia kontynentalna. W momencie, kiedy została rozlana krew, okazało się, że wojna o niepodległość stała się faktem.
No i w filmie dochodzimy do 1776 roku. Poznajemy głównego bohatera, Benjamina Martina. To człowiek prawy, szlachetny, błyskotliwy, oddany sprawom kolonii. No prawdziwy patriota, tak to film nam obrazuje. To jednak postać fikcyjna, ale była wzorowana na autentycznych i tutaj na pierwszy plan wychodzi Francis Marion. To był podpułkownik Armii Kontynentalnej. On stanął do walki faktycznie z całą potęgą Armii Brytyjskiej w Karolinie Południowej i tak samo jak w filmie uprzykrzał życie Anglikom taką walką podjazdową, organizował zasadzki, zastawiał pułapki. Co wiemy o tej postaci?
Wiemy stosunkowo dużo, natomiast stosunkowo niewiele wiemy na pewno. Przede wszystkim on ożenił się dopiero po wojnie i nigdy nie doczekał się żadnego potomstwa, co wydaje mi się najbardziej jaskrową różnicą pomiędzy tą postacią historyczną a Benjaminem Martinem przedstawionym w filmie, ponieważ ten bohater, on się wpisuje w taki długi szereg bohaterów filmowych, którzy robią wszystko przede wszystkim dla rodziny. Na początku nie chce walczyć w tej wojnie, ponieważ uważa, że on jako ojciec przede wszystkim musi zadbać o swoją rodzinę. On od samego początku wstąpił w szeregi Armii Kontynentalnej, nie miał tych rozterek, ponieważ w zasadzie nie miał rodziny. Był całkowicie oddany sprawie niepodległości, był też zawodowym żołnierzem, który właśnie nie miał takich rozterek, zostawił swoją plantację, aż do końca wojny służył w Armii Kontynentalnej.
On nawet uzyskał przydomek Swamp Fox, czyli lis błotny. On w ogóle uważany jest za ojca współczesnej partyzantki, no bo to dobrze film pokazuje. Prowadził typową partyzancką walkę z większymi siłami.
Tak, no to na pewno jeśli chodzi o wojska amerykańskie, no to cieszy się on bardzo dużą estymą. Natomiast kto wymyślił wojnę partyzancką, no to na ten temat można by długo dyskutować. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o tradycję amerykańską, to przyjmuje się, że Francis Marion. Natomiast on nie działał w pojedynkę i to może film dawać takie trochę mylne wrażenie, że był tylko Francis Marion i nie było nikogo innego. Natomiast, jak pan redaktor wspomniał, on prawdopodobnie jest taką kompilacją różnego rodzaju postaci. Trochę ma w sobie z innych dowódców amerykańskich tamtego okresu, Daniela Morgana i Thomasa Sumtera, którzy też działali na terenie południowej Karoliny. Natomiast on rzeczywiście działał najdłużej. No i przyjmuje się, że to głównie dzięki niemu Cornwallis nie zdołał dokonać inwazji, udanej inwazji Karoliny Północnej i połączyć się z siłami angielskimi na północy.
Dowódca był dobrym, tylko pytanie, czy on był tak samo jak w filmie Człowiekiem Prawym. W filmie czarnoskórzy bohaterowie są traktowani jako pewna część rodziny. To są w zasadzie wyzwoleni niewolnicy. Są zrozpaczeni, kiedy armia brytyjska przychodzi i wciąga ich siłą w swoje szeregi, ale ja przygotowując się do naszej rozmowy, czytałem gdzieś, że Marion wcale taki prawy nie był, że mordował Indian dla zabawy, albo też, że regularnie gwałcił niewolnicę.
Co do tego, to wydaje mi się, że nie ma jakichś takich niepodważalnych dowodów. Raczej ja się spotkałem z taką opinią, że jednak to jest coś w rodzaju czarnej legendy. Z tych przekazów, z którymi ja się zaznajomiłem, to jednak wyłania się generalnie bardzo pozytywny obraz. On na przykład stronił od alkoholu, co było jakimś tam wyjątkiem w tamtych czasach. Zwracał też dużą uwagę, jeśli chodzi o higienę, też z takich względów praktycznych. Warto pamiętać, że w tamtych czasach żołnierze głównie ginęli od chorób. Na skutek działań wojennych ginęło może, nie wiem, 10-20% żołnierzy, natomiast większość strat była generowana na skutek strat niezwiązanych z walką. To były choroby, no i tutaj jak gdyby higiena była kluczowa. Również pilnował, aby jego żołnierze nie rabowali zbytnio może w ten sposób, ponieważ uważał, że to może jak gdyby osłabić ich czujność i sprawić, że przeciwnik może ich znienacka zaatakować. Z tych środek, z którymi ja się zetknąłem, to jednak wyłania się taki bardzo pozytywny obraz tej postaci.
Natomiast... Czyli to nie zostało przekoloryzowane za bardzo w filmie, jeżeli chodzi o taką więź z niewolnikami, czy też
to znaczy,
nawet
nie,
z Indianami?
No, jeśli chodzi o tą więź z niewolnikami, no to tutaj musimy jednak popatrzeć na realia epoki. No, on był plantatorem, posiadał tych niewolników, być może traktował ich dobrze, no ale to nie jest tak, że ich wszystkich wyzwolił i oni tam pracowali z własnej nieprzymuszonej woli na jego plantacji. W źródłach jest mowa o jednym wiernym słudze, który mu towarzyszył aż do końca, afroamerykaninie, który został zidentyfikowany w 2006 roku jako Oscar Marion. I była taka uroczystość w Waszyngtonie, kiedy prezydent Bush nadał mu medal. Natomiast źródła podkreślają, że on jako jedyny trwał przy Marionie, swoim panu. No, w związku z tym raczej należy domniemywać, że reszta niewolników po prostu uciekła, gdy tylko natrafiła się taka sposobność, co też niekoniecznie musi świadczyć o tym, że on ich źle traktował. Takie były realia. W momencie, kiedy on zostawił swoją plantację tak de facto na pastwę losu i zajął się partyzancką, no to ci niewolnicy nie mieli być może wyboru, tylko musieli zadbać o swój los.
Głównym przeciwnikiem naszego bohatera jest William Tavington, dowódca brytyjski, też postać fikcyjna, ale podobnie jak Martin, wzorowana na autentycznej. Chodzi o Sir Banastra Tarletona. To jest polityk, żołnierz, pułkownik. Miał schwytać Mariona w Karolinie Południowej, ale tak samo jak w filmie nie udało mu się to. Pytanie tylko, czy on rzeczywiście był taki brutalny, jak pokazuje nam reżyser. Jemu faktycznie nadano przydomek rzeźnik, ale nie za brutalność wobec cywilów.
To znaczy tak, może powinniśmy podkreślić, że ta wojna o niepodległość toczyła się na dwóch frontach. Jeden to był front północny i tam dowodził generał Washington i to były okolice Nowego Jorku, Bostonu, Filadelfii. Natomiast później ciężar działań wojennych przeniósł się na południe. Południowa Karolina, północna Karolina. I tamten charakter działań wojskowych był inny. Była to zdecydowanie bardziej brutalna wojna z uwagi na to, że ona miała charakter wojny partyzanckiej. Wojna partyzancka ma swoją specyfikę. Podczas gdy w czasie wojen tradycyjnych przeciwnik jest jasno zdefiniowany, nosi mundury i maszeruje w szyku, to w sytuacji wojny partyzanckiej tak na dobrą sprawę nie wiadomo, kto jest tym przeciwnikiem, ponieważ bardzo często ten przeciwnik nie jest umundurowany, atakuje znienacka, później rozpływa się w powietrzu, no i bardzo często rozpływa się właśnie wśród ludności cywilnej. Więc jeżeli popatrzymy na historię wojen partyzanckich, no to jest taka brutalna prawda, no to żeby wygrać wojnę partyzancką, trzeba spacyfikować, zabrzmi to straszliwie cynicznie, no i może nie powinienem takich rzeczy mówić, ale tak to wygląda, że jednak ludność cywilna jest o wiele bardziej narażona na represje w sytuacji wojny partyzanckiej niż wojny tradycyjnej. Istnieje takie dosyć jednak uzasadnione podejrzenie, że wśród tej ludności cywilnej są też kombatanci nie noszący mundurów.
Czyli faktycznie było tak, że Tarleton był tak brutalny wobec cywilów i potrafił nawet mieszkańców danej osady zapędzić do kościoła i potem podpalić ten kościół razem z tymi ludźmi zamkniętymi w środku?
To się wydaje, że to jest ewidentna fikcja. Rzeczywiście źródła mówią o paleniu kościołów, natomiast te kościoły były puste. I one były palone na takiej zasadzie, że uważano je za takie centra podżegania ludności. No bo jeżeli oglądamy amerykańskie filmy, no to widzimy takie sceny, że ktoś wchodzi do kościoła, odczytuje jakiś list, wygłasza jakąś przemowę. To były miejsca, gdzie zbierała się ludność lokalna i gdzie różne kwestie, nie tylko religijne, były dyskutowane. Zdarzało się palić te kościoły w ramach właśnie represjonowania ludności cywilnej, natomiast to nie było tak, że tam była zamykana ludność. Bardziej to przypomina realia właśnie II wojny światowej, na co zwrócili uwagę niektórzy widzowie, krytycy, niż realia wojny o niepodległość. Jeśli chodzi o stosowane represje, to rzeczywiście palono również domy, podejrzewając, że mogą one służyć jako schronienie partyzantom, a też jako taka forma brutalnej represji.
Tutaj stawiamy kropkę, wracamy po krótkiej przerwie. Wracamy po przerwie. Mówiliśmy wcześniej o pułkowniku Tarletonie, czyli filmowym Williamie Tavingtonie. Wspomniał pan, że on nie był taki brutalny wobec ludności cywilnej, jak pokazuje nam to film, no ale ten przydomek rzeźnik skąd się wziął?
Ten przydomek zyskał sobie na skutek jednego starcia. To była bitwa, która rozegrała się niedługo po zdobyciu Charlton przez Brytyjczyków. Tarleton na czele swoich dragonów starł się z armią kontynentalną, z oddziałem armii kontynentalnej. To byli żołnierze z Virginii i tam doszło być może do jakiegoś nieporozumienia, bo oni...
Mówimy o bitwie pod Waxhaw.
Dokładnie. No są różne wersje tego, co się stało. Generalnie Amerykanie twierdzili i dalej twierdzą, że żołnierze amerykańscy chcieli się poddać, nie stawiali oporu, natomiast... Dragoni Tarletona zmasakrowali bezbronnych żołnierzy proszących o litość. Natomiast faktem jest również, że podczas tej potyczki zastrzelono konia pod Tarletonem i to mogło też wpłynąć na reakcję jego podkomendnych, którzy uznali to za akt wiarołomstwa, że tutaj jak gdyby Amerykanie z jednej strony deklarują chęć poddania, z drugiej strony dybią na życie jego dowódcy, że tutaj może miał miejsce jakiś podstęp. Warto wspomnieć tutaj, że Amerykanie byli bardzo wyczuleni na kwestie zbrodni wojennych popełnianych przez Brytyjczyków.
Oni to wykorzystywali propagandowo potem.
Tak, wykorzystywali to propagandowo. Mieli nawet taką specjalną komisję powołaną przez kongres, która zajmowała się właśnie badaniem takich przypadków. Tylko, że dowody były poszlakowe. Generalnie przyjmowało się, że jeżeli jest jakaś bardzo duża dysproporcja pomiędzy zabitymi i rannymi po jednej stronie, a po drugiej, to może to sugerować, że żołnierze tej pokonanej strony nie stawiali już oporu, chcieli się poddać, natomiast zwycięzca nie respektował tego i dokonywał rzezi bezbronnych, co było sprzeczne z zasadami prowadzenia wojny, które wyznawali również Brytyjczycy, którzy uważali się za cywilizowany naród. To, co się wydarzyło w tej bitwie, miało swoje konsekwencje, ponieważ również Amerykanie zaczęli wykazywać się dość daleko posuniętą brutalnością w stosunku do żołnierzy brytyjskich.
W ostatnim akcie filmu widzimy bitwę pod Cowpens ze stycznia 1781 roku. Okiem eksperta to bitwa realistycznie przedstawiona historycznie, zgodnie z faktami, czy raczej zupełna fikcja?
Znaczy, to było połączenie dwóch bitew. Z jednej strony to właśnie była ta bitwa pod Cowpens, ale z drugiej strony to była... Bo tam w tym starciu pod Cowpens dowodził właśnie Tarleton i to nie były główne siły brytyjskie, a jedynie wydzielony komponent, który miał osłaniać jedno ze skrzydeł posuwających się w głąb Karoliny Północnej sił brytyjskich.
Tarleton miał około 1200 żołnierzy, tak się szacuje.
Tak, natomiast w filmie widzimy, że dowodzi generał Cornwallis, co by sugerowało, że jednak być może jest to bitwa pod Guilford Courthouse, która zagrała się 2 miesiące później i która była taktycznym zwycięstwem Brytyjczyków, natomiast de facto to była strategiczna porażka, ponieważ na skutek poniesionych strat Brytyjczycy nie byli już w stanie kontynuować działań ofensywnych i musieli się wycofać. I właśnie bezpośrednią konsekwencją tej bitwy jest kapitulacja Cornwallisa pod Yorktown.
Jak chodzi jeszcze o bitwę pod Cowpens, to spotkałem się z opiniami historyków, że to jest taka przełomowa bitwa, właściwie punkt zwrotny w walce między Brytyjczykami a Amerykanami o kontrolę nad Karoliną Południową.
Tak, to była jedna z niewielu bitew rozegranych na południu, w której Amerykanie odnieśli zdecydowane zwycięstwo, ponieważ generalnie to było tak, że Brytyjczycy mieli lepiej wyszkolonych żołnierzy i amerykański rekrut musiał uznać wyższość brytyjskiego żołnierza w momencie, kiedy dochodziło do starcia w otwartym polu. Dlatego właśnie Amerykanie ratowali się tą wojną partyzancką, która była niejako wymuszona tym faktem, że nie byli w stanie sprostać regularnej armii brytyjskiej w otwartym polu. Tu natomiast miał miejsce wyjątek od tej reguły. Warto może zwrócić uwagę na okoliczności, w jakich rozegrała się ta bitwa, które były jednak diametralnie różne od tych, które widzimy w filmie. W rzeczywistości to było tak, że Daniel Morgan, i to tutaj też może warto wspomnieć, że Francisa Mariana nie było w czasie tej bitwy, on przebywał w tamtym czasie gdzie indziej. Więc Daniel Morgan, który dowodził siłami amerykańskimi, on miał za zadanie...
No właśnie, siłami amerykańskimi dowodził generał Morgan, a nie Harry Barwell, jak to przedstawiono w filmie.
Tak, znaczy tam w tym filmie to wydaje mi się, że nawet jest ten głównodowodzący wojsk amerykańskich, to chyba będzie generał Green. Tak do końca to przyznam się, że nie byłem w stanie zidentyfikować tych pierwowzorów, tych postaci, które pojawiają się w filmie, jeśli chodzi właśnie o tych dowódców amerykańskich.
Mówił pan wcześniej o uwarunkowaniach bitwy pod Cowpens, że to wyglądało zupełnie inaczej niż w filmie.
Generalnie Tarleton ścigał partyzantów i jego celem było dogonienie ich i wydanie im bitwy w otwartym polu. I założenie było takie, że jeśli tylko uda mu się ich dogonić, to na pewno ich rozbije. Więc jak gdyby jego wysiłek sprowadzał się do tego, żeby właśnie w końcu ich dogonić. Więc w momencie, kiedy ich zobaczył stojących w tym miejscu, gdzie się później rozegra bitwa, to strasznie się ucieszył i przypuścił od razu frontalny atak, zaniedbując podstawowe środki ostrożności i tym samym wpadł w pewną pułapkę. W filmie jest to w pewien sposób oddane, ponieważ Mel Gibson mówi, że Brytyjczycy nie doceniają milicji i że to będzie główny atut, który zostanie teraz wykorzystany.
Tak, i on tam nawet mówi do swoich żołnierzy, że oddajcie 2 strzały, po czym od razu się wycofujcie.
Tak, no i to rzeczywiście miało miejsce, że taki był plan, żeby jednak wciągnąć Brytyjczyków do środka. To był taki tradycyjny manewr okrążający, gdzie centrum postępuje do przodu, natomiast przeciwnik nie widzi, że zaciska się wokół niego pętla, ponieważ równocześnie traci kontrolę nad skrzydłami. Więc taki był plan tej bitwy i nie wiem, czy w filmie było to dobrze przedstawione, bo tam nie widać było tego manewru okrążającego. Raczej wszystko to rozegrało się na zasadzie najpierw szarża Brytyjczyków, potem uderzenie Amerykanów. W rzeczywistości też pewne siły zostały ukryte na flankach, które wykonały pewien manewr okrążający i w sytuacji, kiedy ten atak w centrum załamał się, wojska brytyjskie zostały generalnie zniszczone.
Jeszcze jeden wątek, który chciałem poruszyć. Patriota pokazuje, że armia kontynentalna w bardzo łagodny sposób traktuje niewolników w zamian za służbę. Jeżeli się zaciągną do armii, to obiecuje im się wolność, a nawet zapłatę. No ale podejrzewam, że Brytyjczycy robili dokładnie to samo. Jak to było w rzeczywistości? Czy faktycznie ci niewolnicy, którzy poszli do armii, potem mieli wolność?
Zdecydowanie więcej Afroamerykanów służyło w armii brytyjskiej. Jeśli chodzi o liczby, to szacuje się, że w armii brytyjskiej służyło około 20 tysięcy czarnoskórych żołnierzy. Również walczyli oni po stronie Amerykanów, przy czym przyjmuje się, że tutaj ta liczba jest zdecydowanie niższa, mówi się o 9 tysiącach. Obydwie strony stosowały podobną taktykę, czyli obiecywano wolność za służbę. Generalnie było to respektowane, natomiast filozofia była taka, że nie powinno to w żaden sposób podważać praw ludzi związanych z daną stroną, czyli Brytyjczycy na przykład stosowali też taką praktykę, że zabierali niewolników od tych Amerykanów, którzy deklarowali się po stronie niepodległości i dawali tych samych niewolników lojalistom. Więc tutaj żadna stron generalnie nie opowiadała się za zniesieniem niewolnictwa. Jedynie była to pewna karta przetargowa, którą stosowano, żeby zaszkodzić tej drugiej stronie. Natomiast może warto zwrócić uwagę na fakt, że w momencie, kiedy Cornwallis poddawał się pod Yorktown, w jego armii była znaczna liczba żołnierzy afroamerykańskich. I Waszyngton domagał się, aby ci żołnierze byli zwróceni ich prawowitym właścicielom, na co Cornwallis nie przystał. I ci czarnoskórzy żołnierze uzyskali wolność, oni zostali ewakuowani. Część została przeniesiona do Kanady, część być może do Anglii. W każdym bądź razie tutaj Cornwallis zachował się w sposób taki bardzo szlachetny, natomiast Waszyngton nie wypada dobrze w tej historii, domagając się zwrotu zgrabionych niewolników ich prawowitym właścicielom.
Moim i Państwa gościem był Michał Palmowski, filolog angielski, Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Oczywiście zapraszam za tydzień.